wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Rok 1918 nie byłby możliwy bez polskiego żołnierza i bez polskich polityków. Niepodległością długo jednak byśmy się nie cieszyli, gdyby nie zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Dzisiaj zapraszam na opowieść o wojsku i polityce. Powiedzą o tym historycy, profesor Przemysław Olstowski z Polskiej Akademii Nauk oraz profesor Marek Chamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Trzy okresy należy wyróżnić. Jeden to jest tak zwany staropolski, czyli średniowiecze. Później mamy czasy nowożytne, gdzie od XV wieku zmienia się, a od XVI radykalnie się zmienia sposób prowadzenia wojen i w związku z tym kształt armii i rola w państwie. No i wreszcie od odzyskania niepodległości, od 1918 roku mamy tutaj zupełnie nową sytuację. Także to są te trzy okresy. Jeżeli byśmy mówili o czasach staropolskich, o średniowieczu, no to mamy oczywiście wojsko, które, armię, która jest podporządkowana władcy, czy to królowi, czy to książętom, na przykład w rozbiciu dzielnicowym, no i którzy realizują politykę danego władcy, danej dynastii. W czasach nowożytnych mamy sytuację, gdzie w Polsce, gdzie pojawia się od XV wieku Rzeczpospolita, w XVI wieku Rzeczpospolita Obojga Narodów od Unii Lubelskiej, natomiast od XV wieku, no przynajmniej od Kazimierza Jagiellończyka, wraz z przywilejami politycznymi, jakie uzyskuje szlachta, też i zmienia się ta polityka szlachty i króla wobec armii. Jest tutaj specyfika polska w postaci przynajmniej wersji ideologicznej, czy nawet propagandowej ze strony warstwy szlacheckiej, że oto szlachta nie tylko współrządzi z królem, sejm szlachecki, sejmiki szlacheckie decydują o polityce w państwie, ale także bronią, są też ramieniem zbrojnym. No i tu mamy pospolite ruszenie, o którym można by było osobny program pewnie zrobić.
Witold Hupert, historia wojenna Polska w zarysie, Lwów 1919 rok. Pospolite ruszenie nie było zwoływane w Polsce od czasu ostatniej wyprawy Kazimierza Wielkiego na Wołyń w 1366 roku, aż do wojny z Krzyżakami 1409 roku. W tym czasie szlachta, idąc za wzorem Wielkopolski, wymusiła w 1386 roku przywilej, na mocy którego pospolite ruszenie miało za służbę poza granicami kraju pobierać żołd. Dwa lata później oznaczono tę płacę na 5 grzywien srebra od kopii, nadto ustanowiono osobne wynagrodzenie także i za czas przebyty w niewoli. A król był zobowiązany odtąd wynagradzać rycerstwu także i straty poniesione w wojnie toczącej się we własnym kraju. Było to szkodliwe tak ze względów wojskowych, jak i ekonomicznych. Wobec bowiem wiecznego braku środków pieniężnych zmuszało do defensywnego sposobu prowadzenia wojen i to wśród granic własnego kraju, bo na przeniesienie walki poza granicę nie było pieniędzy.
Oczywiście były też wojska królewskie.
Profesor Marek Chamot.
Wojska zaciężne, które były utrzymywane z podatków. No, zresztą szlachta bardzo niechętnie płaciła zwykle na wojsko, na zaciąg wojskowy, dlatego że obawiała się, iż armia w rękach króla może być narzędziem do wzmocnienia władzy królewskiej, czego szlachta nie chciała i co w pewnym momencie oczywiście obróciło się przeciwko samej szlachcie i samemu państwu polskiemu, bo w XVIII wieku dochodzimy do sytuacji no, dla nas bardzo przykrej, czy nawet kompromitującej, gdzie za władców z dynastii Wettinów, Augusta II, Augusta III, Sasa, armia polska jest mało liczna, źle uzbrojona, źle wyszkolona i właściwie niezdolna do rzeczywistego stawiania czoła silnym i dobrze uzbrojonym i licznym armiom państw ościennych. Mam na myśli Rosję, Prusy i Austrię. No, skończyło się to trzema rozbiorami i pospolite ruszenie już tutaj nie odgrywało roli. Już właściwie w XVII wieku, co widzimy w wojnach ze Szwecją czy z Turcją, wojska typu pospolite ruszenie, szlacheckie, jest właściwie tylko taką formacją pomocniczą i pełni taką rolę ideologiczną, że oto szlachta też staje osobiście do obrony kraju, ale wojny się już pospolitym ruszeniem nie wygrywa. Zresztą nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek Polska wojnę wygrała pospolitym ruszeniem tylko i wyłącznie. A w XVIII wieku to już jest anachronizm, ponieważ w czasach oświecenia, absolutyzmu oświeceniowego, monarchie europejskie budują nie tylko silną państwowość, zbiurokratyzowaną, ale także armie, które są z podatków i mają charakter no już takich armii zawodowych, dzisiejszym językiem byśmy powiedzieli. Tej armii zawodowej było bardzo mało, jak już powiedziałem, i dopiero próba zbudowania takiej armii została podjęta za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego i tutaj na pewno wielką zasługą ostatniego króla Polski było utworzenie szkoły rycerskiej, która tworzyła kadry, zresztą bardzo dobre. Mamy między innymi Tadeusza Kościuszkę i wielu innych wybitnych dowódców, którzy później sprawdzą się w polu. To jest jedna rzecz, a druga no to jest decyzja Sejmu Wielkiego, czteroletniego. To już mamy lata 1788-1791-92 i decyzję wraz z Konstytucją 3 maja o tym, aby nałożyć podatki na szlachtę, tak aby można było utworzyć 100-tysięczną armię. Udało się 50 tysięcy z kawałkiem i ta armia stanęła do boju, do walki w obronie Konstytucji 3 maja z 1791 roku. Jest to ta właśnie wojna 1792 polsko-rosyjska, w którą włączyły się Prusy. Niestety zdradziwszy nas, stanęły Prusy po stronie rosyjskiej wbrew układowi, jaki mieli z Polską i no, niestety w oczywisty sposób ta wydawałoby się no, liczna armia jak na warunki polskie, no bo tam w stosunku do czasów saskich, gdzie było tam 24 czy 25 tysięcy wojska i to takiego powiedzmy sobie bardziej do maszerowania niż do walki. Tu armia była dobrze dowodzona, byli dobrzy dowódcy i wydawałoby się, że podwojenie armii polskiej. Ale przecież w 1792 na wniosek targowiczan, którzy wystąpili przeciwko Konstytucji 3 maja i przeciwko w ogóle temu obozowi patriotycznemu w Sejmie czteroletnim, przeciwko królowi, który przecież poparł Konstytucję 3 maja i Stronnictwo Patriotyczne i te niepodległościowe dążenia ówczesnej Polski. Targowiczanie, zwróciwszy się do Rosji, uzyskali wsparcie 100-tysięcznego korpusu rosyjskiego. A jeszcze dodajmy do tego dobrych kilkadziesiąt tysięcy armii pruskiej. Ta wojna nie była do wygrania, więc zawsze podaję to jako przykład działań dobrych, ale spóźnionych. Więc nie tylko trzeba mądre decyzje podejmować w sprawach obronności kraju, obronności państwa, ale one muszą też być we właściwej koincydencji czasowej. Tutaj potrzeba polityków przewidujących, czyli mężów stanu, którzy nie myślą w kategoriach miesięcy, czy nawet w perspektywie roku albo kolejnych wyborów, ale patrzą bardziej perspektywicznie. No, politycy wspomożeni, byśmy dzisiaj mówimy, think tankami, które analizując potrafią rozpoznać niebezpieczeństwo dostatecznie wcześnie i żeby podjąć takie działania, które dadzą odpór jakimś wrogim, nie daj Boże, działaniom. Tutaj w XVIII wieku wyraźnie tego zabrakło, tej koincydencji czasowej. No i jeszcze oczywiście tam inne względy na to miały wpływ, ale to taki na bardzo namacalny przykład. Podwojenie armii w XVIII wieku, co z perspektywy polityki wewnętrznej wydawało się być wielkim sukcesem i było, ale było niedostateczne, jeżeli chodzi o skuteczną obronę Rzeczypospolitej przed interwencją, prawda? No jeszcze tu byśmy powiedzieli taki wróg wewnętrzny w postaci targowiczan, no, którzy są symbolem zdrady narodowej i słusznie, bo przecież takie nieszczęście ściągnęli na Polskę. cały XIX wiek.
Profesor Marek Chamot.
Wykazuje, że brak, nie tylko brak własnego państwa, ale też brak silnego własnego państwa powoduje wielorakie straty. Właściwie, że jaki zysk mamy z XIX wieku? Żaden, wręcz przeciwnie, i to sobie elity polskie z tego zdały sprawę, stąd powstania narodowe, które nawiązywały oczywiście do tradycji Wojska Polskiego. Oręże Polskie zapisało w swojej historii wspaniałe stulecia, by użyć tego określenia, wspaniałych zwycięstw. No niestety przynajmniej pierwsza połowa XVIII wieku jest tutaj najsłabsza, jeżeli chodzi o te kwestie. Natomiast była armia Księstwa Warszawskiego, która liczyła 80 czy 90 tysięcy, no może niektórzy twierdzą, że w porywach do 100 tysięcy, z księciem Józefem Poniatowskim na czele, i braliśmy udział w wyprawie moskiewskiej w 1812 roku wraz z Napoleonem. 100-tysięczna armia została wystawiona, czy prawie 100-tysięczna armia została wystawiona ze skrawka terytorium Polski, bo przecież Księstwo Warszawskie to zaledwie zalążek państwa polskiego. I porównajcie sobie państwo to do tej 50-tysięcznej armii, czy tam 52-tysięcznej armii z czasów Sejmu Czteroletniego, gdzie Polska była no co najmniej 3, jak nie 4 razy taka jak Księstwo Warszawskie. I mimo wszystko szlachta nie zdobyła się na ten wysiłek finansowy, aby w obliczu takiego wielkiego zagrożenia jednak płacić dostatecznie właściwie podatki, bo tylko o to się rozbijała sprawa, aby stworzyć armię 100-tysięczną. Wtedy tej 100-tysięcznej armii się nie udało stworzyć, a w Księstwie Warszawskim tak. Czyli jednak już ta świadomość wśród polskiej szlachty i nie tylko była dostatecznie duża, że jeżeli chcemy być skutecznym graczem na arenie europejskiej, to musimy jako Polacy mieć też formacje, silne formacje wojskowe. Konsekwencją tego było, że Aleksander I, car rosyjski, który miał decydujący głos, co się stanie z Księstwem Warszawskim, w ogóle ze sprawą polską podczas Kongresu Wiedeńskiego w 1815 roku, zdecydował o tym, że będzie w ramach zaboru rosyjskiego autonomiczne Królestwo Polskie z armią, nieliczną, ale armią polską, i mieliśmy armię Królestwa Polskiego, która to armia wzięła udział w powstaniu listopadowym, które przez to miało jakieś szanse ze względu na to, że trzonem wojsk powstania listopadowego była właśnie dobrze wyszkolona, z dobrą kadrą oficerską, generalską polską po Królestwie Polskim. I to jeszcze byli generałowie, oficerowie, a nawet i żołnierze, którzy przeszli czasy niedawno minione napoleońskie, wojny napoleońskie. Był to doświadczony oficer, doświadczony żołnierz polski.
Mikołaj Berg. Zapiski o polskich spiskach i powstaniach. Warszawa, 1906 rok.
Wszystkie polskie powstania składają się podług jednego stereotypowego schematu. Partia Czerwona, gotowa zawsze do ruchu, wymyśli jakąś mniejszą lub większą manifestację, korzysta z każdej sposobności, by wykazać swe niezadowolenie z nienawistnych jej rządów. Po największej części płomień wybucha nie w porę. Przygotowania idą niedbale, niezdarnie, lecz za to prawie jawnie. Także każdy rewolucjonista widny jak na dłoni. Byle dmuchnąć, a mrzonka się jak mgła rozwieje. Młodzież odpowiada starszym, że są głupcy, przeżyci, w swoim czasie nie potrafili przeprowadzić rewolucji jak należało, więc niech teraz milczą i nie przeszkadzają. Wskutek ślamazarności władzy następuje wybuch i wówczas ci sami starsi płaczą nad dziećmi, przypasują pałasze i niosą siebie i wszystko, co mają, na ołtarz ojczyzny.
Powstanie listopadowe, jak wiemy, nie skończyło się sukcesem i później już właśnie armii polskiej nie mamy.
Profesor Marek Chamot.
I powstania narodowe 1846, powstanie krakowskie, wiosna ludów, czy powstanie styczniowe. Mamy formacje wojskowe, ale to są oddziały powstańcze, walki typu partyzanckiego, i powstanie styczniowe jest też tego przykładem, ale wpisują się w świetną, wspaniałą tradycję oręża polskiego, ponieważ pamiętajmy, że wszelkiego rodzaju działania powstańcze w jednym, drugim czy trzecim powstaniu narodowym w XIX wieku były w skrajnie niekorzystnych warunkach, i mimo tego te oddziały powstańcze z dowódcami dawały przykład wielkiego heroizmu i nawet na chwilę lokalnie nawet odnosiły jakieś zwycięstwa. Więc to się bardzo dobrze wpisuje w to nasze dziedzictwo oręża polskiego i zrozumienie sprawy takiej jak potrzeba sił zbrojnych, że nie tylko wysiłek dyplomatyczny, ale także na drodze zbrojnej. Do tego nawiązał Józef Piłsudski, jeden z przywódców organizacji niepodległościowych przed I wojną światową. I tutaj zaczął się okres takiego właśnie działania na rzecz niepodległości Polski, które było oparte też o czyn zbrojny, o czym Piłsudski mówił wprost. Dlatego jeszcze przed I wojną światową były tworzone różnego rodzaju oddziały, tak jak Związek Strzelecki, Drużyny Strzeleckie, Związek Walki Czynnej, które doprowadziły w 1914 roku do utworzenia m.in. Legionów Polskich. To jest to dziedzictwo, które dało później początek tym formacjom różnym polskim w trakcie I wojny światowej, a w sumie doszło później do zjednoczenia tych wszystkich licznych oddziałów polskich tworzonych przez różnych ludzi i różnych dowódców w różnych częściach ziem polskich, ale i także na terenie państw europejskich, które zaowocowały odtworzeniem polskiej armii, co symbolizuje rozkaz Józefa Piłsudskiego z 12 listopada 1918 roku jako pierwszy rozkaz Piłsudskiego do jednoczących się oddziałów polskich w jedną armię odradzającej się Polski. To jest bardzo skomplikowany proces. Trzeba było tu wielu wymienić, wiele oddziałów, wiele formacji wojskowych, bo przecież na armię polską II Rzeczypospolitej nie złożyły się przecież tylko legiony. Legiony dały, powiedzmy tutaj, dużą część tej kadry oficerskiej, polskich generałów, pułkowników, wyższych dowódców wywodziło się z legionów polskich, zwłaszcza z pierwszej brygady Józefa Piłsudskiego, ale pamiętajmy, że też były brygady, była druga brygada generała Józefa Hallera, był korpus polski w ramach zoboru rosyjskiego Józefa Dowbor-Muśnickiego, były oddziały tworzone polskie na Syberii, generała Czumy, była polska dywizja syberyjska, były oddziały polskie tworzone w Odessie, były oddziały polskie tworzone we Francji, no Bajończycy, co prawda krótko trwała ich kampania wojskowa, ale wkrótce została utworzona Armia Błękitna we Francji z generałem Józefem Hallerem na czele. Była też tradycja jeszcze od 1908 roku drużyn bartoszowych, potem doszły jeszcze te oddziały z powstań śląskich, wreszcie bardzo dobrze zorganizowana i naprawdę odgrywająca często decydującą rolę w wojnie polsko-bolszewickiej Armia Wielkopolska powstała w trakcie zwycięskiego powstania wielkopolskiego, na czele której najpierw stał generał Taczak, później generał Józef Dowbor-Muśnicki. To właśnie przy okazji tej tworzenia tej Armii Wielkopolskiej w powstaniu wielkopolskim mamy początek polskiego lotnictwa, bo oddziały powstania wielkopolskiego pod dowództwem generała Taczaka zdobyły niemieckie lotnisko Ławica w Poznaniu i tam były naprawdę duże ilości samolotów i sprzętu bojowego lotniczego. To dało początek właśnie polskiemu lotnictwu. To też to lotnictwo odegrało znaczącą rolę w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Więc naprawdę bogactwo tego okresu I wojny światowej i tego okresu odbudowywania się niepodległego państwa polskiego 1918-1921 no, zaowocowało naprawdę wieloma znakomitymi formacjami wojskowymi, które dały początek tej armii II Rzeczypospolitej, która to armia do 1933-1934 roku no, była silniejsza od armii niemieckiej, pamiętajmy. Niemcy odbudowali swoją potęgę militarną dopiero po dojściu nazistów i Adolfa Hitlera do władzy, a do tego czasu my mieliśmy no, na tyle silną i liczną armię, że mieliśmy tu przewagę nad armią niemiecką, która oczywiście była ograniczona decyzjami traktatu wersalskiego. To nie dlatego, że Niemcy nie byli w stanie takiej armii zbudować, tylko byli zmuszeni do bardzo drastycznej redukcji własnej armii. Zresztą Piłsudski miał pomysł na to, aby uprzedzić remilitaryzację Niemiec pod rządami nazistów i Hitlera, zwrócił się do swojego sojusznika, do Francji, z pytaniem, czy nie należałoby prewencyjnie wkroczyć do Niemiec z Polski i z Francji. Francja odpowiedziała negatywnie i prawdopodobnie zaprzepaszczono jedną z najbardziej interesujących decyzji politycznych, także przewidujących prewencyjną akcję militarną polsko-francuską przeciwko Niemcom remilitaryzującym się pod rządami Hitlera w XX wieku.
Wojsko.
Profesor Przemysław Olstowski.
Siła zbrojna była z polityką, siłą faktu, zrośnięta właściwie od zawsze, od pierwszych władców, gdzieś tam Hen kiedyś, którzy dysponowali drużyną coraz to lepszą i ona była narzędziem prowadzenia polityki, zarówno wewnętrznej, w rozmaity sposób, jak i bardziej jeszcze zewnętrznej. Gdy mówić o okresie II Rzeczypospolitej, no to składa się kilka bardzo istotnych spraw, to znaczy wojsko zawsze silnie było zrośnięte ze świadomością walki o niepodległość, o odrodzenie utraconego bytu państwowego, więc wojsko było czymś, co w świadomości polskiej było od zawsze. To oczywiście symbol ułana w rozmaitych historycznych wydawnictwach dla dzieci, dla młodzieży w XIX wieku i później to się powtarzało Legiony Dąbrowskiego, pewnie Wojsko Księstwa Warszawskiego, książę Józef Poniatowski, Wojsko Powstania Listopadowego, powstańcy styczniowi. Później przyszedł czas na inicjatywy paramilitarne przed I wojną światową, na związki i drużyny strzeleckie, które w 14 roku wyruszyły bić się o Polskę. Nie wiedząc, co z tego będzie, okoliczności rozmaite, ale też rosnący kunszt wojskowy tych formacji, polityczny geniusz ich przywódcy politycznego i wojskowego, Józefa Piłsudskiego, bardzo dobrze też układające się okoliczności polityczne i militarne Wielkiej Wojny spowodowały odzyskanie państwowości, wraz z nią od samego początku budowę armii. Tym bardziej, że wszystkie granice właściwie były płonące. Te zachodnie, w znacznej mierze ustalone w Wersalu, ale powstanie wielkopolskie spowodowało, że Wielkopolskę Polacy wywalczyli sami. Na Górnym Śląsku, już po wojnie polsko-bolszewickiej, w 21 roku, gdy w gruncie rzeczy przegraliśmy plebiscyt, powstańcy śląscy, ze znaczącą pomocą Polski, w tym również wojskową, znaczną część tego Górnego Śląska dla Polski wywalczyli. Z różnych względów nie udało się zachować przy Polsce Śląska Cieszyńskiego, no ale to w jakiejś mierze koszt aliansu z Francją, który zapewnił nam w znacznym stopniu nie tylko niepodległość i znaczną część granic, ale i pozycję w tej części Europy. Na wschodzie trzeba było granice spisać bagnetami, jak wtedy mówiły piosenki wojskowe. Ciężkiej, trudnej wojnie z bolszewicką Rosją, która przyniosła ogromne straty i ludzkie, i materialne. Pewnie do dziś nie jesteśmy w pełni świadomi tego, jak ten konflikt wyglądał, co się wówczas stało, ale bardzo ważną rzeczą w tym wszystkim obok polityki było wojsko. Wojsko składające się z żołnierzy i oficerów i podoficerów z trzech jakże różnych wzajemnie w armii zaborczych oraz z polskich ochotniczych formacji wojskowych, przede wszystkim legionów, ale i korpusów polskich w Rosji. Obok tego również armii generała Józefa Hallera, która przybyła z Francji. To wszystko trzeba było zgrać w jeden organizm wojskowy. Generalicje, sztab generalny, Ministerstwo Spraw Wojskowych, dowództwa okręgów generalnych, później zwane dowództwami okręgów korpusu, dowództwa armii i frontów. To wszystko razem musiało możliwie sprawnie działać. Zarówno w sensie dowodzenia na froncie, w polu, w sensie kwatermistrzostwa, w sensie żywienia walki, czyli dostarczania amunicji, żywności, wszelkiego zaopatrzenia dla tej armii, która w lipcu, sierpniu 20 roku liczyła około miliona żołnierzy. To był ogromny wysiłek państwa, które właściwie zdawałoby się nie miało po temu, poza elementem ludzkim, właściwie nic, była jedna jedyna podobno fabryka uzbrojenia, jeden jedyny inżynier uzbrojenia, te fabryki gdzieś tam tworzone na szybko, nie byłyby w stanie wojsku zapewnić uzbrojenia i zaopatrzenia, decydowały zapasy pozyskane na miejscu, magazyny wojskowe armii zaborczych, no i to, co otrzymywaliśmy z zewnątrz, z Francji, z Włoch, z Wielkiej Brytanii, ale przede wszystkim z Francji. Tutaj ważną rolę odegrała też francuska misja wojskowa, około 1000 oficerów. Ważna szczególnie na poziomie wyszkolenia dowódców, kompanii, batalionów, pułków. To jest badanie tego problemu od strony historii wojskowej, myślę, wciąż jeszcze jest przed nami. Wkład oficerów francuskich, polską wojskowość tego okresu.
Legiony Piłsudskiego to 30 tysięcy żołnierzy. Wojsko polskie w 1920 roku, które idzie do wojny z bolszewikami, to 1 000 000 żołnierzy.
Armia ochotnicza tutaj też była.
Profesor Marek Chamot.
ten zaciąg ochotniczy, prawda? Bo oczywiście nie było tej milionowa armia, nie była z żołnierza zawodowego stworzona, ale już dostatecznie silny był ten trzon zawodowy, nazwijmy, armii, zwłaszcza kadry, że można było rozbudowywać tą armię. I myśmy tutaj dokonali tego w sposób skuteczny, tego rozszerzenia armii o zaciąg ochotniczy, no i oczywiście mobilizację w 1920 roku, co nas uratowało przed klęską z bolszewikami, dało zwycięstwo nad bolszewikami. To, czego nie zrobiono w powstaniu listopadowym, gdzie też był trzon armii, tej nielicznej, ale dobrze wyszkolonej i mającej kadry oficerskie, podoficerskie, i nie zdecydowano się na ten dostatecznie powszechny zaciąg i przyciągnięcia polskich chłopów do armii, co by spowodowało tak liczebny wzrost armii, że Rosjanie no, mieliby
poważny kłopot co najmniej.
A o to chodziło, prawda, żeby przedłużyć to powstanie, wymęczyć Rosjan tak, aby oni no, w pewnym momencie zaczęli myśleć o innym rozwiązaniu niż tylko o radykalnym, brutalnym zdławieniu tego powstania. I tego wtedy nie zrobiono. Zrobiono to na szczęście w 1920 roku. Przepraszam bardzo za takie dalekie porównania i paralele, ale no właśnie historia jest od tego, żeby wyciągnąć wnioski. Dlaczego się w powstaniu listopadowym nie zdecydowano na rozszerzenie armii o zaciąg chłopski? No bo politycznej decyzji zabrakło, ponieważ obawiano się, że chłopów, których wciągniemy do walki o niepodległą Polskę i dajmy na to, żebyśmy z Rosjanami coś wygrali, coś ugrali, to potem trzeba było tym chłopom coś dać w zamian. A układ był taki, że szlachta była bardzo temu niechętna, więc no, na złość można sobie odmrozić uszy. Brakowało dostatecznie silnych liderów, mężów stanu, przywódców powstania listopadowego, którzy no, dyktatorów porządnych zabrakło. No, Chłopicki, spójrzmy, kurtynę milczenia, jakim był dyktatorem, prawda, jak się po cywilnemu pojawił na polu bitwy pod Olszynką Grochowską, co Kosak uwiecznił w swoim obrazie. No to jest kompromitujące dla Chłopickiego. No ale to jest właśnie brak tego przywództwa i brak decyzji politycznej o rozszerzeniu armii, o te warstwy liczne, społeczne, chłopów po prostu, co oczywiście by musiało mieć konsekwencje, prawda, w zmianie ustroju społeczno-gospodarczego, politycznego i tak dalej, dopuszczenia chłopów.
Modernizacja państwa nastąpiłaby po prostu.
Ale to byłaby modernizacja państwa, no mówmy otwartym tekstem. A tutaj w 1920 roku nie zabrakło tej decyzji politycznej, zresztą nie była tylko decyzja Józefa Piłsudskiego, to była także decyzja ówczesnego premiera Wincentego Witosa, który był przywódcą chłopskim, miał duży posłuch wśród chłopów, duży autorytet i właśnie zawdzięczamy to też polskim chłopom, polskiemu społeczeństwu, nie tylko dowódcom. Udało się tą armię rozszerzyć, prawda? I to był klucz do zwycięstwa. Można było mieć w 1920 roku dobre kadry i dobrze wyszkoloną, nawet uzbrojoną, ale nieliczną armię się przegrywało, bo wtedy jeszcze przecież wojny toczono. W 1920 roku wojna toczona była ta polsko-bolszewicka w stylu I wojny światowej, gdzie trzeba było mieć tego masowego żołnierza, trzeba było mieć te rzesze żołnierzy, którzy na tym froncie potrafili stawić czoła. Armia bolszewicka była bardzo liczna i trzeba było mieć liczną armię. To nie dzisiejsze czasy, gdzie można pewne rzeczy rozstrzygać lotnictwem albo zdalnie gdzieś rakietami i tak dalej. Zupełnie inny etap jest w tej chwili. Nie trzeba aż tak licznych armii mieć, ale wtedy trzeba było mieć te liczne armie i ta armia się znalazła. I tutaj mi się to porównanie z powstaniem listopadowym jakby samo nasuwa. A wcześniej jeszcze oczywiście to, co mówiłem, jest ta obrona Konstytucji 3 maja, gdzie prawda szlachta nie zdecydowała się na zapłacanie podatków, które miała obowiązek zapłacić, bo przecież o tym decydował Sejm 4-letni i Konstytucja 3 maja. No i okazało się, że ze 100 tysięcy starczyło na tam 50, powiedzmy, tysięcy żołnierza, więc płaci się cenę za brak takich decyzji, tych konsekwencji. W 20 roku nie zabrakło tych najważniejszych elementów i wygraliśmy dzięki mądrym decyzjom politycznym i dostatecznie silnej, zdeterminowanej armii, dobrych dowódców i żołnierza, który nie szczędził zdrowia i życia.
Mikołaj Berg. Zapiski o polskich spiskach i powstaniach. Warszawa, 1906 rok.
Polacy, czy to na Litwie, czy w Królestwie Polskim, czy na Rusi, nie przestaną być nigdy Polakami. jak ich przodkowie, nie dadzą się wyleczyć żadnymi zawodami i klęskami, żadną niesumiennością zachodniej polityki, żadnymi konfiskatami majątków, wieszaniami i zsyłkami na Sybir.
Organizm, który...
Profesor Przemysław Olstowski.
Z dużym trudem, ale w 1920 roku zdał egzamin. Większość wyższych dowódców wojskowych, pułkowników, generałów, bo oczywiście z armii rosyjskiej i austriackiej. Większość dowódców liniowych z armii rosyjskiej, większość sztabowców z armii austriackiej, co wynikało z tego, iż w armii austro-węgierskiej Polacy mieli nieporównanie lepsze możliwości kariery wojskowej niż w armii rosyjskiej. Tam one były dla dowódców liniowych i owszem, dla sztabowców to już stosunkowo rzadko. Chociaż gdzieś w 1917 roku, krótko po rewolucji lutowej, oceniano, że w armii rosyjskiej służyło 119 generałów, Polaków bądź pochodzenia polskiego, jakieś 20 tysięcy oficerów, około 400 tysięcy żołnierzy. No, oczywiście nie wszyscy oni zgłosili się potem do Wojska Polskiego, ale w znacznej mierze tak. W jakimś stopniu byli używani w wojnie polsko-bolszewickiej, w większości na początku lat 20. spensjonowani. Czy to ze względu na wiek, czy to ze względu na nadmiar kadry tego szczebla. Wojna 20. roku to jest zresztą wydarzenie warte przepracowania pod każdym właściwie względem. Ze względu na to, jak funkcjonowało i radziło sobie społeczeństwo w trzech do niedawna odmiennych zaborach, jak radziła sobie armia w polu i na tyłach, jak wyglądało zaopatrzenie, stosunek między społeczeństwem a wojskiem, zarówno w strefie przyfrontowej, jak i coraz dalej. To jest rzecz, o której mimo sporej ilości literatury wciąż jeszcze wiemy bardzo mało. Ale to wojsko odegrało ogromną rolę i stało się czymś, co dla Polski wówczas i w dającym się przewidzieć okresie było jednym z najważniejszych czynników świadczących o sile tej państwowości, o jej pozycji w Europie, o bezpieczeństwie wreszcie. Zewnętrznym, ale w jakiejś mierze i wewnętrznym, w razie czego, bo to było trudne państwo w tym sensie, iż bardzo ubogie na starcie z ogromnymi problemami społecznymi, narodowościowymi. To często o tym mówiono i pisano, ale nigdy dość powtarzania tego. Problemy były właściwie wszędzie, w każdej dzielnicy. To było państwo, którego teren od 14 roku trawiły działania wojenne z niewielkimi przerwami. Wojną, poza powstaniem wielkopolskim, województwa zachodnie właściwie nie były ogarnięte. No oczywiście powstanie na Górnym Śląsku jeszcze w 21 roku, tak, ale tak. Poza tym, biorąc pod uwagę ziemię Polski centralnej i wschodniej, to w latach 14-20 niemal permanentnie toczą się tam jakieś konflikty, poczynając od I wojny światowej, później poprzez wojnę z bolszewikami. To wszystko wymagało ogromnego wysiłku państwa, administracji, która tworzyła się właściwie od podstaw, istniała rok, dwa, złożona z urzędników, których fachowości można by wiele mówić, bo różnie z tym bywało. I najwięcej urzędników, także nauczycieli, dał Polsce zabór austriacki z tej przyczyny, że tam polska administracja mogła się w warunkach autonomii galicyjskiej rozwijać i się rozwijała. Nie było jakiejś strasznej nadprodukcji tych urzędników, ale było sporo miejsc do pracy, byli potrzebni, więc przyjeżdżali do województw centralnych także, czyli dawnego Królestwa Polskiego, do zaboru rosyjskiego, dawnych Kresów Wschodnich, dawnych ziem zabranych wówczas Kresów Wschodnich, do województw zachodnich, poznańskiego, pomorskiego, później na Górny Śląsk, przyłączony do Polski w 22 roku. Więc w tym wszystkim wojsko odgrywa ogromną rolę, zarówno w zakresie administracji i wojskowej, wspierającej w jakiś sposób w pierwszych latach administrację terytorialną, państwową, także jako czynnik, siłą faktu polityczny, dlatego iż jest to armia, która wygrała wojnę, jest w niej spora ilość oficerów, także już generałów pochodzenia legionowego, formacji tyleż wojskowej, co i politycznej, wywodzących się z różnych odłamów polskiej irredenty, z ruchu socjalistycznego oraz z tych środowisk, które po rewolucji 5 roku odłączyły się od Ligi Narodowej, nie godząc się na żadną koncepcję ugody z Rosją. Środowiska związane ze Związkiem Młodzieży Polskiej Z, ale nie tylko, z tego wyszły polskie drużyny strzeleckie później. Znaczna część tego środowiska legionowego skupionego wokół Józefa Piłsudskiego to byli bądź strzelcy, bądź drużyniacy. Ci ludzie po 20 roku po części poszli do cywila, ale w znacznej mierze chcieli bądź musieli pozostać w wojsku. Mieli pewne stopnie oficerskie, doświadczenia, odznaczenia i do maja 26 roku różnie im się w tym wojsku wiodło. Niewielu mogło liczyć na kariery. One trochę wystrzeliły po maju 26 roku z różnych względów, także dlatego, że się zrobiło luźniej poprzez politykę usuwania z korpusu oficerskiego znacznej części tych, których uznano za nieprzydatnych, ale bywali tacy, których uważano za wrogich politycznie. To dało możliwość awansu oficerom pochodzenia legionowego przed majem. Ci najzdolniejsi z nich na karierę mogli liczyć, reszta jakoś funkcjonowała w wojsku. Część na styku wojska i polityki, bo to są kwestie wojskowej służby dyplomatycznej, także oddziału drugiego sztabu generalnego, służby wywiadu i kontrwywiadu. Piłsudczyków tam ciągle trochę jest. Niektórzy uzyskują urlop z wojska, startują z różnych list do parlamentu, więc ten styk wojska i polityki jest oczywisty. On oczywiście nie dotyczy tylko środowiska piłsudczykowskiego. Kombatanci rozmaitych formacji zakładają swoje związki.
Profesor Przemysław Olstowski.
Powstańcy wielkopolscy, chociaż ci akurat politycznie są może aktywni w najmniejszym stopniu. Halarczycy. W 1922 roku powstaje Związek Legionistów Polskich. Przedtem też istniały stowarzyszenia. Początkowo one mają charakter taki socjalno-bytowy. Stricte kombatancki, więc zrzeszają byłych kombatantów rozmaitych formacji polskich. Z czasem dopiero stają się one zapleczem rozmaitych ruchów politycznych.
A czy to przenikanie wojskowych do życia publicznego, do życia politycznego rodziło jakieś konsekwencje?
Sytuacja tuż po wojnie i po zamachu majowym jest taka, że w 21 roku ta ponad milionowa armia podlega demobilizacji. Znaczna część oficerów nie ma szansy pozostać w wojsku, idzie do życia cywilnego, bardzo różnie im się wiedzie. Jest bardzo ciekawa literatura współczesna na ten temat, chociażby kapitalna na swój sposób Pokolenie Marka Świdy Andrzeja Struga, który pokazuje życie tych oficerów, byłych legionistów, ale nie tylko, w gruncie rzeczy na życiowym aucie, bo to państwo się tworzy, administracja, nie jest rozbudowana, mówiąc oględnie. Pieniędzy na rozbudowę struktur państwowych nie ma. Możliwości pracy dla tych ludzi często też jest niewiele, więc to jest jakieś zaplecze rozczarowania w ogóle Polską, która powstała, ruchu kombatanckiego. Zresztą nie tylko piłsudczykowsko-legionowego, bo to państwo wywalczyło i obroniło niepodległość w 20 roku. I po 21 roku, drugim, co zresztą właściwie dla całej Europy, zaczynają się te lata ciężkiego powojennego kryzysu. Dla gospodarki polskiej również tutaj i oczywiście symbolem zawsze pozostanie hiperinflacja i te znaczki w 23 gdzieś roku, które kosztują 2 miliony marek polskich i tak dalej. Bardzo trudno, ciężko jest żyć. Wojskowym, zawodowym także, bo ich płace są bardzo nędzne. Muszą jakoś żyć, funkcjonować. Wojsko wraca do swoich garnizonów, bądź zajmuje nowe gdzieś na Kresach Wschodnich, stara się funkcjonować, ćwiczyć. To wszystko też jest rzeczą do przebadania, bo na to wojsko nie ma zbyt wielu pieniędzy. Bywa tak w 23 roku, że nie są powoływane niektóre roczniki, bo nie ma pieniędzy. Skarb państwa jest w stanie bardzo krytycznym. Reformy Grabskiego przynoszą skutek dopiero na wiosnę gdzieś 26 roku, krótko przed zamachem majowym. Stabilizacja złotego, waluty, gospodarki. Stabilizacja państwa, ale sytuacja jest bardzo ciężka. Województwa wschodnie do połowy lat 20. są areną niepokojów społecznych o charakterze militarnym, zarówno o podłożu miejscowym, jak i podsycanych przez sowiecki wywiad wojskowy, rozwiad UPR. Powołanie Korpusu Ochrony Pogranicza w 24 roku i jego zdecydowane działania około połowy lat 20., na początku nawet 26 roku, pozwalają w miarę doprowadzić do uspokojenia tych województw, do tego, żeby zapewnić funkcjonowanie tam administracji terytorialnej, państwowej i powolutku samorządowej, do tego, żeby ludzie mogli, zwłaszcza w małych miejscowościach, wioskach, możliwie normalnie żyć.
Eugeniusz Świerczewski, Polska Organizacja Wojskowa na Litwie, Wilno, 1919 rok.
POW za czasów rosyjskich istniała w niezmiernie trudnych warunkach. Były ze strony rosyjskiej liczne aresztowania, wielu ludzi męczono w więzieniach, wielu zawisło na szubienicach lub zginęło bez sądu. Królestwo jednak dzięki POW dowiadywało się o losie legionów i przejmowało się ideą walki o niepodległość. Przez dłuższy czas, zarówno w okupacji austriackiej, jak i niemieckiej, POW była do połowy jawną. Sieć organizacyjna zaczęła obejmować całe królestwo. Całe królestwo podzielono na okręgi, okręgi na obwody, a obwody dzielone były na punkty miejscowe. Takimi punktami miejscowymi były przeważnie wsie i małe miasteczka, w których ludność była bardziej narodowo uświadomiona. Na czerwiec 1916 roku przypada zupełne ugruntowanie się w Królestwie Polskiej Organizacji Wojskowej.
Chcę jeszcze podpytać o granicę polsko-bolszewicką.
Do dzisiaj można ją sobie obejrzeć.
Profesor Przemysław Olstowski.
Najłatwiej na Ukrainie, na Litwie, najgorzej na Białorusi, bo tam zdaje się potrzebna jest wiza. Gdy w latach 90. to sobie obserwowałem, na Białorusi, na Ukrainie, ona wygląda tak, jak wyglądała pewnie wtedy. To znaczy ostateczna delimitacja tej granicy to jest bodaj rok 24 w niektórych szczegółach. Ona biegła zasadniczo tak, jak wytyczono ją w Rydze. Temat na zupełnie inną rozmowę, bardzo bolesną, bo znaczna część polskich społeczności została po tamtej stronie. Zasadniczo na Wołyniu, za Choryniem, za Zbruczem na Ukrainie, na Podolu, więc ich los był potem straszny. Dzisiaj można się zastanawiać, czy nie można było tego poprowadzić lepiej. Narodowi demokraci obawiali się, że weźmiemy tam za dużo. Obawiali się, że gdy weźmiemy mińszczyznę, to naczelnik państwa zamyśli robić jakieś państwo białoruskie albo ukraińskie. Można było na wschodzie uzyskać więcej. Mi zawsze szczególnie będzie żal Kamieńca Podolskiego i Podola. Zostało ponad milionowa polska społeczność. Natomiast jak przebiegała? Zasadniczo tak, jak mogliby sobie tego życzyć sztabowcy, czyli wzdłuż rzek. Po prawej stronie mieliśmy Dniestr, gdzie graniczyliśmy z Rumunią, który styka się ze Zbruczem, gdzie zaczynała się granica sowiecka. Później Choryń. To jest teren, do dzisiaj można zobaczyć, odkryty po obu stronach. To była duża trudność dla wywiadu, zwłaszcza polskiego, bo miał gorzej niż sowiecki. Bardzo malowniczy teren do dzisiaj, wioszczyny po obu stronach czasami. Szczególnie piękny jest moment nad Zbruczem, jest takie zakole. Po polskiej stronie jest wioszczyna, po drugiej stronie jest Żwaniec i resztki zameczku. Po lesie to była granica przez błota najczęściej, stosunkowo odkryta, niewiele drzew. Las zaczynał się w województwie nowogródzkim i wileńskim. Tam granica przebiegała przez las, był oczywiście z czasem wyrąbany kawałek, granica, zasieki wszędzie. O wiele bardziej od strony sowieckiej, bo oni się tam bardzo pilnowali. Ten zaorany Ugór był o wiele dalej idący. u nas stosunkowo niewiele.
To była szczelna granica polsko-sowiecka?
Nie, z różnych względów. Były odcinki, gdzie była szczelna. Gdyby Sowieci chcieli, to byłaby całkowicie szczelna, bo oni w końcu lat 20., na początku 30. doprowadzili w wielu częściach po swojej stronie do wysiedlenia ludności, zasadniczo polskiej, ale nie tylko, i sprowadzania ludności z głębokich republik sowieckich. Najczęściej osadników wojskowych, oni tam zakładali swoje osady, jakieś kołchozy. Były w gruncie rzeczy organizacje też o charakterze paramilitarnym, wspierające sowiecką straż graniczną, tak zwane pogranotriady, silniejsze od naszych batalionów KOP-u. Niemniej do końca przez pewne okna w granicy szedł przemyt w obie strony, z czego korzystały oba wywiady. Natomiast były odcinki tam, gdzie była rzeka, zwłaszcza Zbrucz czy Choryń, gdzie jeśli jej pilnowano, to nie było żadnych możliwości przejścia. Tam, gdzie był las, gdzie były mokradła, tam i owszem były możliwości. Z tym, że częściowo gdzieś tam Wołyń, Nowogródczyzna, kawałki Polesia, Wileńszczyzna, tam takie możliwości istniały.
I grupy dywersyjne, na przykład bolszewickie, komunistyczne, przenikały do Zwierka.
Zwłaszcza do połowy lat 20. Później, gdy pojawił się KOP po polskiej stronie, Sowieci też uszczelnili granice naszego wywiadu. Praca była coraz to trudniejsza. Poza tym zwłaszcza wymiana ludności, której oni w znacznej mierze dokonali za granicą, też nam utrudniła sprawę. Wielki głód na Ukrainie to zamorzył mnóstwo ludzi. Tam podobno dochodziło do scen dantejskich, gdy ta ludność próbowała zbliżyć się do granicy, próbując ją przejść z głodu po prostu. Natomiast ona to dzisiaj jest, można ją sobie zobaczyć, jak to wygląda. Można gdzieś w Nowogródzkiem, pamiętam, ale i nie tylko, można zobaczyć bunkry sowieckie po drugiej stronie. Nad Zbruczem vis-a-vis Żwańca można zobaczyć bunkry jeszcze wkopane w ziemię. Gdy się wjeżdża byłą granicą od strony zamku w Chocimiu, w okolice Kamieńca, są bunkry od strony rumuńsko-sowieckiej dawnej granicy, trochę tego jest. Ciekawe zjawisko, także i społeczne, przypuszczam, do dzisiaj, bo po staremu, po obu stronach mieszka trochę inna ludność. Chociaż gdy się jeździło do polskich społeczności gdzieś tam na Wołyniu, widać było, że te polskie środowiska to po części są te, które przyjechały z Ukrainy Sowieckiej. Czasem nawet z wywózek do Kazachstanu. Polskie społeczności, na Wołyniu zwłaszcza, to jak widziałem, głównie kobiety, które zostały. Mężczyzn było stosunkowo niewielu, więc to panie, które powychodziły za miejscowych, ale zachowały wiarę, język. Osoby trójjęzyczne w pełni, więc to bardzo ciekawe zjawisko było, które do dzisiaj tam przetrwały. Granica polsko-sowiecka to było zjawisko niezwykle ciekawe. Z obu stron rzecz czekająca na opracowanie, co nie będzie łatwe z różnych względów. No, Sowieci potrafili ją uszczelnić ze swojej strony, jeśli chcieli, bardzo dokładnie. Niemniej były tam takie okna w granicę, które mogły przechodzić grupy przemytnicze i czyniły to jakoś za wiedzą obu stron.
Dzisiaj to wszystko. Na drugą część opowieści o wojsku i polityce zapraszam za tydzień. W audycji wypowiadali się historycy profesor Przemysław Olstowski z Polskiej Akademii Nauk oraz profesor Marek Chamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrychowi, a Państwu za uwagę. Kłania się Robert Erdman.